Chwała i dzięki Panu. W to wierzymy z całego serca. Nie będziemy dopiero zbawieni. Zostaliśmy już zbawieni, wyratowani, gdy nasz Zbawiciel swoją krew, swoje życie na krzyżu na Golgocie oddał. Wdzięczni jesteśmy za wszelką łaskę. Wdzięczni za każde jedno słowo, które Bóg nam objawił. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie błogosławieństwa, wdzięczni za każdego brata, za każdą siostrę, za wszystkich, którzy w tym czasie swoje życie Bogu całkowicie powierzają, nie tylko częściowo czy połowicznie, trochę biegną z tym, ale z całego serca są przy rzeczy i wiedzą, o co się rozchodzi i mają ten cel przed oczyma. Z pewnością Słowo Boże i w tym czasie wykona to, na co zostało posłane. I ono nie może na pusto powrócić, ale wykonuje to, na co Bóg je posłał. Jak wiecie, w ten weekend nie liczyliśmy z gośćmi. Ja sam nie wiedziałem, czy będę tutaj, ale tak się to po prostu przyjęło, że w pierwszą niedzielę tutaj jestem i w ostatnią niedzielę miesiąca w Zurychu. Aż do czasu, gdy Pan to inaczej poprowadzi. Tak długo będziemy stali za tym, co przyobiecaliśmy. Nie jesteśmy godni tego, co Bóg na nas uczynił, nie mówiąc już o tym, że przydzielił nam tą część przez zwiastowanie Jego wspaniałego słowa. Nie tylko tak, jak nasz Pan powiedział, jak nasz brat powiedział, żeby wierzyć, ale wiedzieć i otrzymać to od Boga objawionym i być w zgodności ze Słowem i z tym, że tutaj nie Słowo ludzkie, ale Słowo Boże jest zwiastowane, że nie jakieś ludzkie poglądy są rozprzestrzeniane, ale Bóg przez swoje Słowo do nas mówi. Dlatego wiemy, w kogo wierzymy. Wiemy także, w co wierzymy. I brat Branham w jednym kazaniu powiedział pod tytułem Poznajcie dzień i godzinę. Wypowiedział to zdanie, rozpoznajcie ten dzień i godzinę. Kto nie rozpoznaje Bożego dnia, Bożego nawiedzenia, ten nie rozpozna Bożego poselstwa i przejdzie obok tego, ale Bóg był nam łaskaw. On nam oznajmił swoje drogi i swoje uczynki także nam oznajmi. I o Mojżeszu jest napisane i o ludzie izraelskim, że on Mojżeszowi swoje drogi oznajmił i dzieciom Izraela swoje uczynki. I nie pozostaje to po prostu tylko przy tym, że Bóg nam oznajmia swe drogi. Bóg chce nam także swoje dzieła oznajmić w tym, że swoje słowo potwierdza. I gdy będziemy na Niego wspominać, na Jego drogach, wtedy to uczyni. To, czego potrzebujemy, ja szczególnie potrzebujemy tej łaski, aby wytrwać w cierpliwości, aż godzina Boża wybije i to dzieło dokończenia będzie mogło być prowadzone czy uczynione. I wiecie, gdy pomyślimy na to, że cały świat przez to zwiastowanie musi być objęty czy uchwycony, wtedy staje się nam jasnym, że nie będzie to tylko troszkę tutaj, niektórzy tam, ale Bóg jeszcze obfite żniwo zbierze. Ja sam jestem bardzo wdzięczny za ten przewrot w Związku Radzieckim, to mogę otwarcie powiedzieć. I jeżeli jakiemuś człowiekowi kiedykolwiek życzyłem powodzenia i wszystkiego najlepszego, to jest to mojemu przyjacielowi Michałowi Gorbaczowi, żeby Bóg raczył go naprawdę pobłogosławić. I możecie sobie wyobrazić, gdy taki człowiek otwarcie wyraża, że Stalin, że to, co Stalin chrześcijanom uczynił, jest strasznym i że teraz chce prawnie ugruntować, aby każdy mógł swoje zdanie po prostu otwarcie wyrażać, może wierzyć w co chce wierzyć. To jest zmiana, której przed kilku laty w ogóle nie mogliśmy sobie wyobrazić, ale zauważamy, że czas nagli i dlatego, że Ewangelia musi być wszystkim ludom, narodom i językom zwiastowana. I wierzcie mi, właśnie w tych krajach, gdzie ta wolność, tej wolności nie było, tam oni odetchną i wielkie trzody się zgromadzą, aby słuchać prawdziwego Słowa Bożego. I to jest tak, że właśnie nasza godzina, Bóg prowadzi nawet te okoliczności polityczne tak, aby pasowały do wydarzeń zbawienia i muszą do tego, muszą odpowiadać temu, co Bóg w swoim planie zbawienia postanowił. I dzisiaj podawano w wiadomościach, że obawiają się, że on nie wytrwa i tak dalej, ale my ufamy Bogu, że wszystkie rzeczy według Jego woli się staną, wydarzą, potoczą. I w słowie z psalmu było nam czytane w psalmie 34. Wysławiajcie Pana ze mną, wywyższajmy wspólnie imię Jego. Cóż mamy więcej uczynić, jak to? My uwielbiamy Jego imię, które On nam tak cudownie objawił. I tutaj także nie jest tylko to wiara, ale objawienie tego, w co wierzymy, Boże rozpoznanie, zbawienia. Możecie to przeczytać w modlitwie Zachariasza, że ludowi Bożemu przypadnie, ma przypaść w udziale rozpoznanie, zbawienia, prawdziwe poznanie. I w wierszu 8 tutaj jest napisane, w tym psalmie, Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się Go boją i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Mamy skosztować, mamy ujrzeć, jak dobry jest Pan. Nie tylko słyszeć, nie tylko coś słyszeć, ale mamy Boga dożyć. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, tak, bójcie się Pana, święci Jego, bo niczego nie brak tym, którzy się Go boją. Lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. To samo możemy im powiedzieć. Ja spojrzałem jeszcze na psalm 33, na wiersz 6, od 6 do 9 i tu jest napisane Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko ich. Zbiera jakby wstągwi wody morskie, gromadzi w zbiornikach głębiny oceanów. Niech się boi Pana cała ziemia. Niech drżą przed Nim wszyscy mieszkańcy świata. Bo On rzekł i stało się. On rozkazał i stanęło. I to, co brat Menard chciał powiedzieć w wierszu 10, tutaj jest podane. Pan unicestwił plan narodów. Wniwecz obrócił zamysły ludów. Plan Pana trwa na wieki. Zamysły serca Jego z pokolenia w pokolenie. Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. I my możemy ze serca wyznać, Pan jest Bogiem, Pan jest naszym Bogiem. Błogosławiony lud, naród, którego Bogiem jest Pan, i my wyznajemy Jezusa, że Jezus Chrystus jest Panem. I gdy to mówimy, wtedy myślimy także, że On jest Bogiem, bo Pan jest Bogiem, a Bóg jest Panem. I plan Pana trwa na wieki, zamysły serca Jego z pokolenia w pokolenie. Cokolwiek Bóg sobie zamierzył, to On wypełnia, wykonuje. Jego plan trwa na wieki, zamysły serca Jego z pokolenia w pokolenie. Chciejmy dać się uporządkować, czy zaliczyć do tego ludu Bożego. I także weźmy tą wskazówkę, czy napomnienie. Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. Jesteśmy Jego własnością. Nie możemy tego zmienić. On zapłacił tą cenę. My nie należymy nam samym, należymy Jemu. I także to nie jest tylko rzeczą, w którą tylko wierzymy, ale czymś, co wiemy. Jego Duch daje świadectwo, składa świadectwo naszemu Duchowi, że jesteśmy, że staliśmy się dziećmi Bożymi. To nie wmówiliśmy sobie. Był błogi moment w naszym życiu, cudowna godzina w naszym życiu, w której, ja powiedziałbym, w której się złamaliśmy, zostaliśmy złamani, przeniknęliśmy do obecności Bożej i dożyliśmy Go. Jego Duch naszemu Duchowi mógł złożyć świadectwo, że staliśmy się dziećmi Bożymi. Nie tylko sama wiara, ale to przeżycie, które z Bogiem uczyniliśmy, to po prostu do tego należy. I tutaj jest napisane: Pan gromadzi, zbiera jakby wstągwi wody morskie. Czy to uczynił, gdy przeprowadził lud izraelski przez Morze Czerwone? On wody jako ścianę ustawił z lewej, z prawej strony. Tutaj nawet ucisza się ludzki rozum i pyta się, jak to jest możliwe. To jest tylko woda. Nie może tego to tak po prostu mocno uformować. Ale Bóg może uformować wodę jako betonową ścianę. Bóg jest Bogiem i nie potrzebuje się nawet wysilać przy tym. On mówi i to jest. On nakazuje i to staje. I to było tak, jak On to powiedział. I tak samo to jest i do dzisiejszego dnia. Słowo naszego Boga jest wszechmogącym słowem. Ja mogę się cieszyć z tego. Cieszę się z tego, że Bóg między ludem swoim tak potężne dzieła dokonał. Tak potężnych dzieł dokonał. I nie tylko dokonał. On jeszcze dzisiaj jest ten sam. Bo jak tutaj jest napisane i u Hebrajczyków 13:8 jest napisane i tak chcemy tego na nowo dożyć. Jezus Chrystus wczoraj i dzisiaj na wieki ten sam. Niech się boi Pana cała ziemia, niech drżą przed Nim wszyscy mieszkańcy świata, bo On rzekł i stało się, On rozkazał i stanęło. I ja chciałbym do tego przeczytać jeszcze z proroka Izajasza. Słowo z proroka Izajasza z rozdziału 48 od wiersza 20. Księga Izajasza 48 od 20 wiersza. Wychodźcie z Babilonu, uciekajcie od Chaldejczyków. Głośno i radośnie to zwiastujcie, rozgłaszajcie to, roznoście tę wieść do krańców ziemi. Mówcie: Pan wykupił swojego sługę Jakuba. Nie mieli pragnienia, gdy ich wiódł przez pustynię. Sprawił, że woda wytrysnęła dla nich ze skały i rozłupał skałę tak, że wypłynęła woda. I tutaj skierowane do bezbożnych. Nie mają pokoju bezbożni, mówi Pan. To jest prawo Boże, żeby człowiek, który narodził się w grzechu, nie może być ku niczemu dobremu zdolny, ale gdy dożyliśmy pokoju z Bogiem, wtedy staliśmy się czynicielami pokoju. On swoje dzieło wykupił, swój lud wykupił, nakarmił ich, zbawił i napoił, rozszczepił skałę i dał wypłynąć, po prostu wypłynęła woda. I Paweł w 1 do Koryntia 10 wypowiada, w jaki sposób Pan swój lud prowadził. Dlaczego te rzeczy są napisane? Aby nam po prostu oznajmić, że Bóg troszczy się o tych swoich. 1 do Koryntian 10, od wiersza pierwszego. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że i ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. I wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Co za cudowne słowo. Skało zbawienia otwarta dla mnie. Schroń mnie w Tobie, wieczna twierdzo. Niechby ta woda i krew, ten strumień z boku Twego. Wszyscy znamy tą cudowną pieśń. Ta duchowa skała, która towarzyszyła, i tą skałą był Chrystus. Wczoraj już krótko z Mateusza 16 czytaliśmy, gdy Pan do Piotra powiedział, Ty jesteś Piotr, ale na tej skale, nie na Tobie, ale na tej skale, na Bożym objawieniu Jezusa Chrystusa jest ten nowotestamentowy zbór, został ten nowotestamentowy zbór ugruntowany i bramy piekieł go nie przemogą. I to prawdopodobnie jeszcze własnymi oczyma ujrzycie, że wróg rzeczywiście wszystko przez religijne po prostu oszustwo przezwycięży. To, co nie ma objawienia Jezusa Chrystusa. Nie wiem. To wyglądało może, że to nie trafiło, ale może powinienem był to jaśniej wyrazić. Wy tego dożyjecie. Albo już w większej części tego dożyliśmy, że wszyscy, którzy nie wiedzą, o co teraz się rozchodzi i tego objawionego słowa nie przyjęli, zostali już związani w tej Radzie Kościoła. Ponad 300 chrześcijańskich ugrupowań, wolnych kościołów i tak dalej. I są prowadzeni na zgubę. I gdy Pan Jezus mówi, że On swój zbór na tej Bożej skale na objawieniu ugruntuje i bramy piekieł nie przemogą go, wtedy musimy to po prostu z obu stron na to spojrzeć i widzieć, że wszystko przez piekło jest przezwyciężane. Wszystko, co nie zostało przez objawienie Jezusa Chrystusa, zostało wyrwane z piekła i jeszcze będzie wyrwane. Czy zrozumieliśmy to? Czasami mam wrażenie, jak gdybyśmy nie szanowali tego wystarczająco co Bóg nam z łaski darował. Brakuje wdzięczności dla Pana, który tak wiernie do nas mówił i nas zachował w swoim słowie. Możecie wierzyć w to teraz. Możecie mi wierzyć. Wszystko będzie z tym porwane, ale zbór żywego Boga wytrwa na stanowisku, dlatego, że jest ugruntowany na objawieniu Jezusa Chrystusa i właśnie to, co wszystkim innym stanie się zgorszeniem, to stało się dla nas błogosławieństwem. Amen. Amen. Wszyscy obrażają się, czy gorszą się na tym kamieniu, który stał się kamieniem węgielnym i gorszą się w nieposłuszeństwie przeciwko Słowu. I dzięki Panu za to, że my w posłuszeństwie do Słowa nie obraziliśmy się, czy nie zgorszyliśmy się, ale zostaliśmy odbudowani, czy wsparci. Zostało nam pomożone. Pan nie stał się nam skałą zgorszenia, ale tym kosztownym kamieniem węgielnym, który jest równocześnie kamieniem końcowym, tym, który rozpoczął dzieło i który także dokończy tego dzieła, ale to musiało być prawdopodobnie jeszcze raz powiedziane. Wszystko, co nie jest przez Boże objawienie włączone do zboru i staje się, i nie staje się częścią i członkiem w ciele Jezusa Chrystusa i nie poddaje się głowie, to wszystko będzie szło z tym religijnym ruchem, tą szeroką drogą na zgubę, na stracenie i wróg wszystko porwie za sobą. Wszystko, co nie zostało zbudowane na tym świętym fundamencie wiary i wierzcie mi, to jest ten czas, w którym ludzie swoją decyzję muszą podjąć. I tutaj myślę na to kazanie brata Branhama pod tytułem Znamię zwierzęcia i on mówi, wy albo będziecie mieli pieczęć Bożą, albo znamię zwierzęcia. Jak czegoś neutralnego nie będzie. I to dzisiaj już tak jest. To nie dopiero tak będzie. Ale ludzie zostali już oznaczeni. Oni podjęli swoją decyzję i błogo człowiekowi, błogo Tobie, błogo mi, jeżeli tą właściwą decyzję podjęliśmy i postawiliśmy się po stronie Bożej i daliśmy rację Bogu, ale prorok Izajasz woła, kto wierzy naszemu kazaniu? I komu zostało ramię Pańskie objawione? Ja czytałem jeszcze wczoraj w tym czasopiśmie Wolnego Kościoła i tak dalej. I oni chcą w specjalnej konferencji ten temat Chrystus jest Panem, chcą Panu, całemu światu to oznajmić, nie wiedząc o tym, co w ogóle chcą przez to wyrazić. Gdybyśmy przyszli z objawieniem Słowa i Ducha i powiedzieli, drodzy przyjaciele, wiecie w ogóle, co tam mówicie? Czy jaki temat sobie postawiliście? To jest tak łatwo powiedzieć, Jezus jest Panem. I pomimo to nie wiedzieć, jaką sprawą to jest. Ja byłem na pewnym kongresie z dwoma innymi braćmi. Tam było to napisane na plakacie, który wszyscy nosiliśmy tam. Jezus jest Panem. Który tam wszyscy nosili. Jezus jest Panem. Naturalnie to jest takim hasłem na te dni. Jezus jest Panem. Co jest przez to powiedziane? Gdybyśmy dzisiaj tych ludzi tutaj mieli, mówię wam, nam by przeszło wszystko, gdyby oni nam wyjaśnili, co przez to rozumieją. Dzięki za to żywemu Bogu, który nam to objawienie darował. Gdy mówimy, Jezus jest Panem, wtedy myślimy to, że On jest Bogiem, oprócz którego nie ma innego. Nie ma wielkiego Boga, małego Pana, ale jest jeden Pan, który jest równocześnie wszechmogącym Bogiem, który był, który jest i który przyjdzie. I także za to jesteśmy naszemu Bogu wdzięczni. Przejdźmy teraz do drugiego listu do Tymoteusza 1, a potem do Rzymian 10, do tego słowa, które nasz brat tu czytał. Drugi do Tymoteusza, pierwszy rozdział od wiersza 12. Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem. I pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Niczego nie chcę dodać do tego słowa tutaj, ale chcę coś podkreślić. On nie tylko zachowa to powierzone nam dobro, ale On ciebie i mnie w tej godzinie doświadczenia, która musi przyjść na cały krąg ziemski i już nadeszła, On nas zachowa. On z tym, co nam powierzył, z tym nas zachowa aż do tego dnia Jego cudownego, powtórnego przyjścia. W to wierzę z całego serca i z całej duszy. Ale jest to wspaniałe, że już przed nami byli ludzie, którzy to tak samo widzieli i tego dożyli. Jak dobrze to jest, że mamy możliwość porównania, że możemy zbadać, czy stoimy na właściwej drodze. Istnieje pewna droga, która wygląda ludziom jako właściwa i pomimo to prowadzi na zgubę. I istnieje także inna droga, która prowadzi do życia. I tylko niewielu jest, którzy chodzą nią. Ja nie wstydzę się, bo ja wiem, w kogo wierzę, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. On cały ten miał ten przegląd, mógł powiedzieć, mi została dana wszelka moc na niebie i na ziemi. On mógł powiedzieć, nikt nie wyrwie ich z rąk moich. My jesteśmy zaznaczeni na Jego dłoniach. On niesie nas, On trzyma nas. On jest z nami. I u Rzymian w 10 rozdziale Paweł podobne myśli wyraził w liście do Rzymian w 10 rozdziale od wiersza 1. Następnie przejdziemy do wiersza 8 i także wiersz 11 i wiersz 13. Wszędzie są cudowne myśli wyrażone. List do Rzymian, 10 rozdział od wiersza 1. Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną. Gdybyśmy chcieli powrócić z powrotem do historii nawrócenia Saula z Tarsu i co później mówił, ja byłem żarliwy w wierze moich ojców, ale nie we właściwym poznaniu Boga, ale na podstawie przekazów, które on nosił w sobie. Często o tym rozmyślałem i już tutaj nawet mówiłem, co w Pawle musiało się dziać po tym, gdy Pan się jemu objawił i jak wspominał wstecz podczas tego czasu, gdy to najpotężniejsze działanie Boże na ziemi się działo. Co ten, powiem, biedny człowiek u stóp Gamaliela siedział, aby tą wiedzę przyjmować do siebie i później mógł powiedzieć, że to wszystko uznał za śmieci z powodu poznania Boga. I tutaj wystawia Żydom to świadectwo i mówi, bo muszę. Dają im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną. Nie chcemy się tutaj wywyższać, także to nasz umiłowany brat tu podkreślił, ale ile jest dzisiaj gorliwie czynione, wielkie ewangelizacje, ludzie zmieniają tylko swoje siedzenie, idą, przechodzą z jednej denominacji do innej, tutaj podnoszą ręce, tam się radują, a na końcu nie było nic więcej niż wiatr. Nie było znowu zrodzenia, dlatego że nie było Bożego nasienia. I prorok Izajasz mówi, wy popadliście w boleści, a gdy porodziliście, był to tylko wiatr. Co ze wszystkiego pozostanie, gdy nie zostało zasiane Boże nasienie, które jest potrzebne do Bożego znowu zrodzenia. I to jest naprawdę poważna, twarda mowa. Gdy ktoś chce mi powiedzieć, że tylko dlatego, że wiatr wieje, czy deszcz pada, może nastąpić narodzenie. Nie, to musi być pojednanie, musi być nasienie. Gdy nie ma nasienia Słowa Bożego, jak mają ludzie przyjść do znowu zrodzenia? Możemy wtedy tylko mówić, czy jesteś znowu zrodzony, więcej nie. Ale być znowu zrodzonym przez nasienie Słowa Bożego, wielu będzie mówić, Panie, Panie, będą myśleć, że przez to wejdą do Królestwa Bożego. Ale nie będzie to możliwym. Chyba, że ktoś zostanie znowu zrodzonym. W innym przypadku nie może użyć Królestwa Bożego. Może być gorliwym dla Królestwa Bożego. Może wszystko na to postawić, ale sam nie ujrzy Królestwa Bożego. A gdy jakiś człowiek jest znowu zrodzony, wtedy jest znowu zrodzony ze Słowa i Ducha Bożego. I wtedy przez Słowo i Ducha ma łączność ze Słowem przez Ducha i to, co Bóg mówi ze serca, przyjmie i uwierzy, bo Bóg nie może ze sobą być, czy nie może być przeciwko sobie. I gdy jesteśmy zrodzeni z Boga, wtedy mamy tą łączność przez Ducha ze Słowem, które jest nasieniem. I gdy tego nie ma, gdy ludzie się sprzeciwiają Słowu, wtedy coś się nie zgadza. Wtedy tam jest inny duch, inne rzeczy, które są tylko przemalowane. Ale tam, gdzie Duch Boży naprawdę może czynić to dzieło i to Słowo Boże tam jest, wtedy ludzie są przyprowadzani do łączności z Bogiem i słuchają tego, co Duch mówi do zborów. Bóg może tylko w jeden sposób działać i to jest zgodnie z Jego Słowem. Inaczej nie możemy stwierdzić, że jest to biblijnym, co się teraz dzieje. Bo ja muszę im wystawić świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale niestety tą gorliwość nie we właściwym rozpoznaniu, jak to jest w niemieckim tłumaczeniu napisane. Możemy teraz wiele miejsc Biblii otworzyć, aby zgłębić tą myśl. Czytajmy teraz w wierszu trzecim dalej. Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Kto w swoich własnych uczynkach będzie znaleziony, nie jest w uczynku Bożym, w dziele Bożym. Kto w swoim własnym usprawiedliwieniu będzie znalezionym, nie wszedł, ten nie wszedł do Bożego, do Bożej sprawiedliwości. Sama żarliwość sędzi nie pomoże, chyba że jest to biblijnym. Ja czytam teraz w tym samym rozdziale od wiersza 8, Rzymian 10 od wiersza 8. Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest Słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim, to znaczy Słowo wiary, które głosimy. Wszystko jest ugruntowane na podstawie wiary, ale na tym biblijnym fundamencie. I myślę, że wczoraj wieczorem to tutaj mówiłem. Gdy się mówi ekumenicznie, to się mówi, mówię do wierzących. Gdziekolwiek kto co mówi, wszyscy mówią do wierzących. I na końcu musi być postawione to pytanie, czy wszyscy są wierzącym, albo co właściwie się dzieje. Z punktu widzenia Biblii jest tylko ten wierzącym, kto tak wierzy, jak Abraham wierzył, który mianowicie tą obietnicę, którą Bóg dał, z całego serca wierzył i posłusznie czynił to, co jemu zostało nakazane. I tak tą drogą Bożą, tak wszedł na tą drogą Bożą i ujrzał wypełnioną obietnicę. Kto dzisiaj jest wierzącym? Wszyscy, którzy nazywają się wierzącymi, moglibyśmy naprawdę iść od jednego do drugiego zboru i wszyscy są wierzący. W żadnym kościele i w żadnym wolnym kościele nie znajdziecie niewierzących ludzi. Wszyscy są wierzący. Gdy niedziela nadchodzi, wszyscy są tam. Wszyscy są wierzący. Ale kto wierzy, jak mówi Pismo? Kto wierzy w te obietnice, które Bóg dał? Kto wierzy naprawdę? I o to teraz się rozchodzi. Nie tylko jakoś i coś wierzyć, ale stać za tą wiarą, bojować dla tej wiary, która raz na zawsze świętym została przekazana. I ci święci, czy prorocy, czy lud Boży, kimkolwiek byli, oni nie mieli interpretacji, ale to Słowo Boże, w które z całego serca wierzyli. I tutaj jest napisane, mianowicie, Słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Moglibyśmy tutaj przejść do Starego Testamentu, do proroka Joela, gdzie jest napisane, że wszyscy, którzy będą wzywać imienia Pańskiego, będą zbawieni. Tam jest naturalne to imię Jahwe. Jahwe stał się Jahwe, Jahwe, Zbawiciel. Wszyscy, którzy Pana będą wzywać, którzy zrozumieli, że Jahwe Starego Testamentu jest Jaszua Nowego Testamentu, stał się tym, nim. Zawsze ten sam, wczoraj, dzisiaj, na wieki. W Starym Testamencie, w ciele duchowym, w Nowym Testamencie, w ciele mięsistym, cielesnym, ale ciągle ten sam. I mam nadzieję, że to rozumiemy. W wierszu 11 jest tu napisane, powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Amen. Nikt z tych, kto w Niego ufa, nie będzie zawiedzionym. Gdy jakiś człowiek będzie zawstydzony czy zawiedziony, wtedy swej ufności nie złożył w Panu. Istnieją ludzie, którzy mówią, ach, ten stał się mi zgorszeniem, tamten i tak dalej, i mówią, mają te wymówki w obu kieszeniach, z prawej i z lewej strony, ale nie ma żadnej wymówki dla prawdziwie wierzącego. Dla prawdziwie wierzącego istnieje tylko jedno. Po prostu nie patrzeć na wszystkich innych i na siebie, ale na Pana patrzeć. W wierze przyjąć to, co Bóg nam oferuje i podaje. I iść naprzód, aż przejdziemy z wiary do oglądania w tym przekonaniu. Zgodnie z tym przedtem czytanym słowem, ja wiem, w komu zawierzyłem, komu wierzę. I wiem, że On jest w stanie to, co mi zostało powierzone, zachować,
aż do owego dnia. Czy wierzymy to wszyscy? Amen. On jest w stanie i On to uczyni. I dalej jest tu napisane od wiersza 13. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano, o, jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. My mamy tą radosną nowinę, zbawienną nowinę. Cieszymy się z tego, że Bóg nam to prawo z łaski darował. Nie tylko wierzyć w jakieś zwiastowanie, które idzie w jakimś kierunku, czy mieć w tym udział, ale rzeczywiście udział w tym zwiastowaniu na te dni mogliśmy otrzymać udział. My podkreślamy to i mówimy, powtarzamy ciągle znowu. I dzisiaj musi być wierzone tak, jak mówi Pismo. Kto chce się ostać przed Bogiem, musi zgodnie ze Słowem Bożym wierzyć. Nie może wierzyć w co chce i potem myśleć, że będzie zbawiony. Istnieje tylko jedna droga, tylko jedna prawda, jedno życie. I to wszystko, tym wszystkim jest Jezus Chrystus, nasz Pan. Błogo nam, gdy jesteśmy gotowi do tego, aby wszystko odsunąć na bok i naprawdę po prostu powiedzieć, o Boże, pomóż mi. Ja sam nie jestem w stanie. Bądź Ty mi łaskaw. Pomóż mi chodzić drogami Twoimi i myśleć na Ciebie, wspominać na Ciebie. Weź mnie za rękę. Ten czas, w którym żyjemy, staje się coraz poważniejszy. I my przybliżamy się coraz bliżej do przyjścia Pana. Ale widzimy także z drugiej strony te polityczne i te inne rzeczy. Ja, jak niedawno na pewno czytaliście wszyscy, ta europejska jedność musi być po prostu prowadzona dalej. Ten Europejski Bank Centralny musi być postanowiony czy założony i tak dalej. Wszystko musi przybrać swą formę. Widzimy, jak to zwierzę, które było i którego już nie ma, jak znowu i znowu będzie i wschodzi, jak to starorzymskie królestwo toruje sobie drogę i przed naszymi oczyma powstaje, i jak ta stara nierządnica jedzie na tym zwierzęciu i pewnie trzyma lejce. Widzimy i to wszystko i jesteśmy pewni tego, że mamy odpowiedzialność, która brzmi, aby to poselstwo tej godziny ludowi przynieść i po prostu trąbić na cały świat. Wy, ludu mój, wynijdźcie, odłączcie się, nie dotykajcie niczego nieczystego. Oczyśćcie się wy, którzy nosicie naczynia pańskie. Gdzie słyszy się to poselstwo dzisiaj? Wynijdźcie. Wszyscy mówią, wejdźcie. Tutaj jest plac dla, tutaj jest miejsce dla wszystkich. Miejsce wystarczy dla wszystkich. Nie. Istnieje Boże, jedno Boże poselstwo. Tam nie ma miejsca dla wszystkich, ale miejsce dla ludu Bożego. Pokój dla ludu Bożego. Droga utorowana dla ludu Bożego. I za to jesteśmy jeszcze raz wdzięczni. Nie mamy miejsca gdzieś na tym świecie, w tym świecie. Także nie w tym religijnym świecie. Tam nie mamy miejsca. Nie wiedziano by w ogóle, jak można by nas zaszeregować. Jesteśmy tymi, którzy muszą wyjść przed ten obóz. Bądźmy szczerzy, gdzie jeżeli będziecie zapytani, do jakiego zboru należycie, to jąka się każdy z nas, nawet płynnie umie mówić. Kto może to wyjaśnić? Ktoś zapyta was, Proszę, niech mi Pan powie, czy Pani powie, do jakiego zboru należy. Wpierw nic nie przyjdzie, a potem może parę jakichś słów, że nie jest łatwo to wyjaśnić. Im bardziej chcemy to wyjaśnić, tym bardziej oddalamy się od tego, co powinniśmy wyjaśnić. I na końcu, co na końcu mówimy? Że należymy do zboru żywego Boga. Ale musicie mieć przecież jakieś imię, to musi być jakieś ugrupowanie i tak dalej, zorganizowane. I z waszych spotkań z ludźmi to znacie. Nie można nas tu jakoś zaszeregować. Tak jak ludu izraelskiego nie można zaszeregować. I zauważacie, Bóg wybrał sobie lud na ziemi tutaj, lud izraelski. Co było z nimi? Jest napisane. Oni szli od jednego do królestwa do następnego i tak dalej. Od jednego ludu do następnego i wędrowali i mieszkali. Abraham mieszkał w namiotach i tak dalej. I mówił, tutaj na ziemi nie mamy żadnego trwałego miejsca. On szukał tego przyszłego miasta. Żaden lud nie mógł Izraela zaszeregować. Mówili, co to jest za lud? I do dzisiaj się mówi, nie chcemy niczego politycznego tu mówić, ale to nas zajmuje, że żaden inny kraj jakoś po imieniu nie jest nazywany, który trzyma zajęte obszary innych ludów, czy to od pierwszej wojny, czy innych, tylko Izrael zawsze jest stawiany i tak dalej. Mówią, o, to zajęte obszary i tak dalej, okupowane obszary. Ja widzę to właśnie odwrotnie niż ci politycy to widzą. Ja widzę, że ten kraj należy ludowi izraelskiemu. I gdy gdzieś jakaś okupacja była, to inni okupowali czy zajęli, ale nie lud izraelski. Przecież ludowi izraelskiemu to należy. Bóg postanowił przecież te granice. Ale musi to prawdopodobnie tak być, aby to słowo z proroka Zachariasza się wypełniło, że Jeruzalem stanie się skałą obrażenia dla wszystkich ludów. I wszyscy, którzy będą chcieli podnieść ten kamień, zranią sobie ręce. Ale my wspominamy to tylko po to, aby uczynić porównanie między ludem izraelskim i zborem żywego Boga. Gdzie można by Pawła po jego nawróceniu zaszeregować? Agrypa powiedział, o tobie tak wiele słyszeliśmy, mianowicie, że ty należysz do tego szczególnego kierunku, które określa się jako sekta i tak dalej, i tak dalej. Czytaliście to w Dziejach Apostolskich? On był przedtem tak ładnie zaszeregowany. On mówił, ja byłem faryzeuszem między faryzeuszami i to, i tamto miałem i tak dalej. I co na końcu powiedział? Staliśmy się jakby piłką do gry. Nigdy nie można było zaszeregować. Ani u faryzeuszy, ani u saduceuszy nie można było go zaszeregować. Ale Bóg go postanowił na właściwym miejscu. I tam znalazł to zadanie, które zostało mu przekazane przez Boga. Ja myślę tutaj na naszego drugiego brata Branhama. On został przez doktora Roya Davisa zaordynowany i także ochrzczony przez niego. I ten młody William Branham, który wtedy tym jeszcze relatywnie wolnym zborze baptystycznym dał się ochrzcić, on powiedział temu panu Davisowi, ja chcę zostać przez ciebie ochrzczony, ale słuchaj dobrze, wyraźnie, ja chcę być ochrzczony przez ciebie. Mianowicie, według apostolskiego wzoru w imię Pana Jezusa Chrystusa. I ten człowiek skinął i także to uczynił, ale wiecie co? Gdy ten sam człowiek później słuchał, co Bóg z tym człowiekiem, którego on ochrzcił biblijnie, co Bóg miał z nim w zamiarze, wtedy zawołał go do siebie i powiedział, ty z twoim małym wykształceniem, ty chcesz mi powiedzieć, że ludzie przyjdą, aby słuchać ciebie? Ja dzisiaj już mogę tobie powiedzieć, do kogo będziesz głosił. Mianowicie do tych filarów, które, czy do słupów, które są tutaj w kapeli, ale nie do ludzi. I brat Branham powiedział: Panie Davis, respekt przed tym, co Pan mówi, ale gdy Bóg mnie powołał i posłał, wtedy On zawoła i pośle ludzi, do których ja będę głosił. Ale od tego dnia ten człowiek już nie był nigdzie do zaszeregowania. Precz, po prostu z tego wyłączono go, z tego klubu, w którym tylko krótko był, może tylko po to, aby otrzymać tą ordynację jako kaznodzieja, jak to jest w angielskojęzycznym zakresie, że ten pastor tak jest równocześnie urzędnikiem stanu cywilnego i brat Branham częściej był jako urzędnik stanu cywilnego i po prostu błogosławił małżeństwa i zawierał małżeństwa i tak dalej. Jakby to tutaj u nas czynił urzędnik stanu cywilnego. Ale co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć następujące, że w życiu mężów, wszystkich mężów bożych, tam był pewien dzień, w którym już nie byli na tym miejscu, w którym przedtem byli. Nowy odcinek życia się rozpoczął. Nowa faza, nowe zadanie, nowy zakres działania. I moglibyśmy spojrzeć w tą historię zbawienia. Martin Luther na przykład miał swe miejsce i po prostu tymi stopniami w domu Piotra szedł. I nagle nie miał już tam miejsca. Był na zewnątrz. Ale Bóg posłał im tych ludzi, którzy mieli słuchać tego słowa. Posłał do niego, aby słuchali tego słowa. Możecie przejść do wszystkich innych. John Wesley w kościele anglikańskim. Wszystkim byli. Moody, Finney i kim oni byli. Można by wielu tutaj wzmienić. Nagle tam już nie mieli nic do szukania, gdzie przedtem mieli swój dom. Bóg wziął ich i postanowił ich do wielkiego zadania w ich czasie. To samo możemy my powiedzieć. Nie w wyniosłości, czy z jakąś pychą, jak już przedtem mówiliśmy. Tak jak to już przedtem wymieniliśmy, ale każdy tam z nas miał swoje miejsce gdzieś i nagle odczuliśmy to wołanie Boże i zrozumieliśmy, że nasze miejsce jest w tym, co jest naszego Ojca. Tak jak Jezus Chrystus wtedy powiedział, czy nie muszę być w tym, co jest Ojca mego? Odrzucony, odtrącony od wszystkich innych. Gdzie byłby prorok, którego by nie prześladowano? Gdzie posłany przez Boga, którego by nie już ukamienowano? Świat nie był ich godzien, ale oni nosili to kosztowne nasienie. My nigdzie nie mamy miejsca na ziemi, ani w tym klubie, ani w tym zgromadzeniu, nigdzie, czy z ugrupowaniu, nigdzie. Nie jesteśmy przeznaczeni na to, aby gdzieś po prostu być. Jesteśmy przeznaczeni na to, aby wyjść przed obóz i tą hańbę Chrystusa nieść, to poselstwo tej godziny zwiastować. Jako co jesteśmy określani, z pewnością nas to boli, ale to nie gra na końcu żadnej roli. Ten koniec będzie ukoronowany. I błogo wszystkim, którzy dają się wywołać i którzy już nie spoglądają wstecz, którzy już nie spoglądają wstecz, którzy nie mówią pewnego dnia, ach, gdybym tego wołania w ogóle nie słyszał, gdybym pozostał tam, gdzie byłem, wtedy wszystkie te rzeczy nie stałyby się tak ciężkie i trudne, jak teraz są. Czego chcesz? Chcesz osiągnąć ten cel? Wtedy musisz być gotów iść przez trudności, wziąć na siebie trudności, wszystko po prostu przyjąć na siebie. I co jest o Mojżeszu napisane? On uznał hańbę Chrystusa jako większe bogactwo niż wszystkie skarby egipskie, bo on widział i miał tą niebiańską zapłatę przed oczyma. Jeśli wiesz, w kogo wierzysz, gdy wierzysz, że On tobie to powierzone dobro aż do końca zachowa, i Ciebie razem z tym dobrem zachowa, wtedy nie spoglądaj wstecz, ale spoglądaj naprzód, na Jezusa Chrystusa, czyniciela i dokończyciela wiary. I uczyń całą sprawę z Bogiem, nie jakąś połowiczną rzecz, ale powiedz, tutaj jestem, nie chcę tylko tutaj biec, ale ja chcę dożywać, chcę kosztować, widzieć, jak dobrym jesteś, miłosiernym jesteś, Panie. I my skosztujemy, już skosztowaliśmy i ujrzymy, już widzieliśmy. On jest dobry, On jest wierny i wielce miłosierny. Musimy podjąć tą decyzję, jaką drogą chcemy iść i jaki cel mamy przed oczyma. Nie szemrajmy, tak jak ci inni, którzy szemrali i nie osiągnęli celu. Wiecie, ci ludzie wtedy przychodzili do Mojżesza i mówili, lepiej gdybyś był nas nie wyprowadził z Egiptu, teraz musimy tutaj cierpieć i tak dalej, i tak dalej. Znacie Pismo Święte. Ale kto wyprowadził? Mojżesz albo Bóg? Bóg potrzebował Mojżesza jako ten aby przez jego usta mówić. Ale Bóg wyprowadził z podniesioną ręką cały lud i posłał proroka, który miał przekazać słowo. Nie szemrać, nie narzekać, ale być wdzięcznymi. Bądźmy wdzięcznymi, że Bóg się ujął nas. Bądźmy wdzięczni, że On w tym czasie z nami mówił. Bądźmy wdzięczni za to, że możemy wierzyć, jak mówi Pismo. Bądźmy wdzięczni i za to, że te rzeczy możemy biblijnie uporządkować i po prostu powiedzieć, Panie, tutaj jestem, weź mnie, uczyń ze mnie i ze mną to, co Tobie się podoba. Miej Ty Twoją drogę z Twoim ludem. Nikt z tych, którzy ufają Panu, nie będzie zawstydzony. My ufamy Jemu aż do końca. A On to wszystko poprowadzi ku chwale Jego imienia. Amen. Powstańmy teraz i módlmy się. Skłońmy nasze głowy. Zamknijmy oczy nasze, otwórzmy serca nasze. Niechby wdzięczność była w nas znaleziona. Wdzięczni za to, że Pan nas zbawił, że nam przebaczył, że dał nam zbawienie z łaski, że otrzymaliśmy to prawo stania się dziećmi Bożymi, które po prostu nie przez wolę ludzką albo jakiegoś męża, ale z Boga zostali zrodzeni, ze Słowa, z Ducha, zrodzeni zostali ku żywej nadziei, jako wielki przywilej to prawo pierworodztwa. Alleluja! To prawo pierworodztwa. Ci pierworodni są pod krwią baranka. Ci pierworodni pozostaną zachowani. Wróg nie może dotknąć ich duszy, ich życia. Może na nasze życie dać jakieś doświadczenia, czy naszą drogę wysłać cierniami, ale nie może dotknąć naszej duszy. Wszyscy pierworodni, wszystkimi pierworodnymi między wieloma braćmi, ujrzą oblicze Boże. Mamy tą pewność, nie tylko wiarę, ale pewność, że to tak będzie. Bo tak jest napisane, tutaj jestem i wszyscy, których mi Bóg dał, wierny Panie, wiemy, jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy są ożywiani. Wierny Boże, Ty widzisz to zgromadzenie, widzisz nas wszystkich jak małą trzodę, stąd i stamtąd zgromadzoną, zjednoczonych pod jedną głową, pod Tobą, z głową zboru. Wierzymy, że Ty przechadzasz się między złotymi świecznikami, że masz drogę z Twoim ludem, że posłałeś proroka, który nagle stał poza wszystkimi obozami i się tam znajdował, aby w Twoim imieniu, przez Twoje słowo wszystkich wywołać, którzy są gotowi nieść hańbę Chrystusa, Jezusa Chrystusa. O Boże, którym nie rozchodzi się o chwałę między ludźmi, czy uznanie między ludźmi, ale o uznanie przez Boga. Umiłowany Panie, wszyscy wywołani idą Twym śladem i Ciebie odrzucono, odsunięto, powiedziano, nie chcemy, aby Ten panował ponad nami. Kim On jest? Skąd ma tą mądrość? I tak dalej. Panie, Twój lud na tym miejscu jest zgromadzony. Według słowa Pisma, zgromadź mi mój lud. Wszystkich tych wiernych, z którymi zawarłem przymierze przy ofierze. Wieczne przymierze, nowe życie, nowy testament w Twojej krwi, z Twoim ludem, trzoda pierworodnych pod krwią baranka. Sprawiedliwy i wierny jesteś, Panie. I gdy ten anioł śmierci przechodzi przez kraj, wtedy możemy wiedzieć, być pewni, że te futryny naszych serc są naznaczone krwią baranka i że zostaniemy zachowani. Nie w nas, albo z nas, ale przez łaskę Bożą, która stała się nam w udziale. Umiłowany Panie, nasze serca są napełnione do przelewu z wdzięcznością. Widzimy namaszczonymi oczyma, jak to prorocze słowo się wypełnia. Panie, te wszystkie chwasty są wiązane, zgromadzane. Widzimy to, ale Twój lud jest wywoływany, umiłowany Panie. Widzimy i na wschodzie, jak wszystko tam przybiera swój bieg. Ty zatroszczysz się o to, aby te drzwi się otworzyły ku zwiastowaniu ostatniego Bożego poselstwa, które nam zostało powierzone. O Panie, dzięki Tobie za to, że niczego nie dodaliśmy do tego i niczego nie odejmujemy, ale to czyste Boże objawienie Słowa Bożego możemy przynosić Twemu ludowi i kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Wierny Boże, my jesteśmy niczym, ale Ty jesteś wszystkim i Twoje słowo miłujemy i niesiemy to w naszych sercach. Racz Ty nas uporządkować do tych ostatnich wydarzeń zbawiennych, jak wszystko inne się kształtuje, aby ten proroczy odcinek czasu mógł się wypełnić. Tak chcemy i my, jako lud Boży, przed Tobą zająć nasze stanowisko. Zabierz wszystkie dziecinne choroby od nas, wszystko, co stoi w przeszkodzie Twemu duchowi, od nas zabierz, Panie, aby między nami ta miłość Boża i pokój Boży były znalezione. Panie, aby wszystkie nieporozumienia, które przychodzą od diabła, aby wszystko było usunięte, abyśmy wszyscy mogli stać się jednym sercem, jedną duszą, abyś Ty mógł się objawić. Panie, kimże my jesteśmy? Stawiamy się świadomie pod przykrycie krwi baranka, pod prowadzenie Twego ducha i podporządkowujemy się pod Twoje słowo, tak jak Ty to chcesz mieć. Bądź nam łaskaw. Przebacz wszystko, Panie. przebacz wszystkie po prostu nieprawości. Oczyść nas od wszelkich zmarszcz i plam. Uczyń nas czystymi, bielszymi nad śnieg. Racz nas na nowo posilić, umocnić, ugruntować, abyśmy już dłużej nie byli poruszani, ale abyśmy byli wytrwali, zakotwiczeni w tej skale zbawienia. Umiłowany Panie, Ty budujesz Twój zbór i Ty go dokończysz na ten dzień Twego powtórnego przyjścia. Tutaj jesteśmy jako żywe kamienie. Włącz nas w to, abyś Ty mógł przyjść jako ten kamień końcowy, aby to wszystko dokładnie pasowało. Oblubienica i oblubieniec, ciało z Twego ciała, kość z Twojej kości, duch z Twego ducha, słowo z Twego słowa, Panie. I tutaj jesteśmy, Panie. My nigdzie nie pasujemy do żadnej organizacji, do żadnej denominacji. Nigdzie nie pasujemy. Ale, Panie, Ty masz miejsce dla nas. Alleluja! I tam pasujemy. Chwała Tobie, żywemu Bogu. I my chcemy, abyś Ty nas wprowadził i postawił tam, gdzie należymy. Weź nas i pobłogosław nas z obfitości Twojej łaski. W imieniu Jezusa. Amen.